Proszę o zajmowanie miejsc. Minęła godzina 10. Witam serdecznie. Otwieram już 27. sesję Rady Powiatu Brzeskiego i witam radnych, starostę, zarządę, ławę starosty, przedstawiciele jednostek organizacyjnych powiatu, przedstawicieli powiatowych służb, inspekcji i straży, zaproszonych gości, mieszkańców powiatu, przedstawicieli mediów. Na ten moment jest 13 radnych, więc stwierdzam kworum, możemy obradować. W takim razie przechodzimy do porządku obrad. Czy ktoś z Państwa radnych ma uwagi, wnioski do porządku obrad? Proszę bardzo, pan radny Jacek Niesłuchowski.
Panie przewodniczący, drodzy radni, proponuję wprowadzenie do porządku obrad tematu związanego z działaniami powiatu, a konkretnie, cytuję, informacja o działaniach podjętych przez powiat brzeski w zakresie zabezpieczenia i usunięcia odpadów niebezpiecznych zagrażających zdrowiu i życiu mieszkańców ujawnionych w powiecie brzeskim. Szanowni Państwo, już na jesień również do powiatu brzeskiego dotarła informacja o fakcie, że na kępie młyńskiej w brzegu znajdują się odpady niebezpieczne. Ja w tej sprawie interpelowałem miesiąc temu. No i w mojej ocenie działania tutaj powiatu były najzwyczajniej w świecie całkowicie nieskuteczne.
Czyli prośba jest taka pana radnego, tak, aby wprowadzić do porządku obrad. Znamy sprawę, ponieważ ona jest bardzo mocno nagłośniona. Ja tylko chciałbym do państwa radnych poprosić, za chwilę przegłosujemy i ewentualnie możemy się zastanowić, w którym to punkcie. Dzisiaj pan starosta został zaproszony przez wojewodę na to spotkanie i dobrze by było, żeby pan starosta wrócił z tego spotkania i będą najświeższe informacje i wiadomości na ten temat. Więc w takim razie, żeby, bo to jest taki wniosek, proszę bardzo, pan starosta, ja przyjmuję ten wniosek. Po porządku obrad, tak?
Ja myślę, że w punkcie wnioski, informacje, oświadczenia radnych, myślę, że, bo tak jesteśmy umówieni ze starostą, że będzie robił wszystko, żeby pod koniec sesji wrócić i być tutaj na tej sesji. Teraz od godziny 10 odbywa się zespół zarządzania kryzysowego u wojewody i myślę, że dzisiaj będą przełomowe decyzje tam właśnie i rozwieją się te wszelkie wątpliwości, które mamy dotyczące właśnie tego składowiska. Jeżeli będzie trzeba szersze informacje, to na pewno jesteśmy gotowi, ale myślę, że nie ma powodu wprowadzania nowego punktu, bo my na te odpowiedzi jesteśmy dzisiaj przygotowani.
Tak, pan radny Jacek Niesłowski.
Ja podtrzymuję swój wniosek. Okay. W mojej ocenie sprawa jest na tyle istotna i ważka i mieszkańcy nie jeden raz zwracali mi na to uwagę jako radnemu, że to powinien być odrębny punkt, żeby można było tak jak statut mówi przeprowadzić dyskusję w tym temacie.
Dobrze, proponuję mniej więcej punkt w takim razie 12. Informacje na temat niebezpiecznych odpadów. Wnioski, interpelacje, oświadczenie radnych będzie punktem 13, a zamknięcie obrad będzie punktem 14. Jest taki wniosek. Kto z Państwa radnych jest za tym, aby do porządku obrad wprowadzić ten punkt? Proszę o podniesienie ręki. Proszę, liczymy. 9 osób za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 2, 4, 6 osób się wstrzymało, czyli 15 osób, 9 osób. Proszę bardzo, pan radca prawny, słucham.
Zgodnie z artykułem 15 ustawy o samorządzie powiatu, rada może wprowadzić zmiany w porządku obrad bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady. Czy jak ustawowy skład rady jest 21 radnych, to 11 niestety potrzeba i wniosek nie przeszedł.
niestety nie przeszedł, ale mam nadzieję, że pan starosta dotrzyma słowa i wnioskach w 12 punkcie to wszystko. Proszę bardzo.
Oczywiście podtrzymuję i tym tematem zajmiemy się pod koniec sesji.
Dobrze, dziękuję bardzo. Czy ktoś ma jeszcze inne uwagi do porządku? Proszę bardzo, wnioski. Proszę.
Panie przewodniczący, proponuję wprowadzenie do porządku obrad punktu dotyczącego przedstawienia informacji powodów likwidacji Wydziału Zdrowia. Taką informację wczoraj otrzymałem na komisji. Przede wszystkim w kontekście głównie kontroli Najwyższej Izby Kontroli, która wręcz nakazywała zwiększenie kontroli nadzoru. A otrzymaliśmy informację, że Wydział Zdrowia został zlikwidowany. Myślę, że ten punkt również wymaga szerszego omówienia. I mój wniosek jest o wprowadzenie tego punktu do porządku obrad.
Ma pan jakieś propozycje, w którym punkcie?
Mógłby to być punkt przy omawianiu aktualnej sytuacji, przed omawianiem aktualnej sytuacji Brzeskiego Centrum Medycznego, punkt 7.
Czyli punkt 7, pozostałe punkty będą punkt niżej, tak? W takim razie jest wniosek, proszę, głosujemy. Kto jest za tym, aby przyjąć wniosek według propozycji pana radnego Zemana w punkcie 7 dotyczący likwidacji, tak, Wydziału Zdrowia. Proszę bardzo, kto jest za tym, aby podnieść rękę. 10 osób za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 5 osób się wstrzymało, więc chyba mamy informację taką, że bez względu na ilość głosów, więc 10, musi być 11, ten punkt do porządku obrad nie zostanie wpisany. Czy ktoś ma jeszcze inne uwagi do porządku obrad? Proszę bardzo, pan radny Zeman.
Panie przewodniczący, jeszcze jeden wniosek do porządku obrad. Myślę, że bardzo istotną kwestią jest kwestia opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, z którą mieliśmy okazję zapoznać się jako pisma wpływające. To jest uchwała 645 przez 2016 i 683 przez 2016, obie z 18 stycznia 2017 roku. Zgodnie z informacją, którą posiadamy, no jest to opinia dotycząca możliwości sfinansowania deficytu, jedyna z zastrzeżeniami wystawiona w województwie opolskim dla powiatów. Myślę, że sytuacja precedensowa i też wymaga omówienia w osobnym punkcie.
Propozycje? W którym punkcie pan proponuje?
Może być to punkt 10 przed uchwałami.
Dobrze, jest punkt, to propozycja 10. Jak powinien brzmieć ten punkt do porządku obrad, jeśli pan mógłby sprecyzować?
Omówienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej numer 645 przez 2016 i 683 przez 2016.
Dobrze. W takim razie głosujemy ten wniosek. Kto jest za tym, aby wprowadzić do porządku obrad w punkcie 10? Pozostałe punkty będą zmienione o jeden. Proszę o podniesienie ręki. Nie ma. Proszę liczyć. 8 za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 8. 8 się wstrzymało. Nie mamy kworum. 8 było za, więc w tej chwili nie wprowadzamy do porządku obrad. Proszę bardzo, pan radny, pan starosta, proszę bardzo.
My taką informację przygotujemy i przedstawimy.
Dziękuję.
Ale nie można nas tak zaskakiwać. Z tym, że pani skarbnik oczywiście jest w stanie w każdej chwili odpowiedzieć na ten temat i myślę, że w jakimś momencie odpowie i nie trzeba wprowadzać nowych punktów. Wystarczy jako zapytanie radnego. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Czy ktoś ma jeszcze wnioski do porządku obrad? Nie widzę. W takim razie nie ma żadnych zmian. Przechodzimy do następnego punktu. Przyjęcie protokołu obrad z 26 stycznia 2017 roku. Czy ktoś ma uwagi do porządku obrad? Nie ma. W takim razie głosujemy. Kto jest za tym, aby przyjąć protokół z 26 stycznia 2017 roku? Proszę o podniesienie ręki. 13 za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dwie osoby się wstrzymały. Dwa. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do następnego punktu porządku obrad. Sprawozdanie z prac zarządu powiatu, bieżącej działalności, realizacji uchwał Rady Powiatu Brzeskiego. Proszę bardzo, pan starosta.
Oczekuję na pytania.
Proszę bardzo, czy ktoś z państwa radnych ma pytania do sprawozdania zarządu? Pan radny Jacek Niesłuchowski.
Panie starosto, no to zaczniemy od pierwszej strony. Punkt trzeci. Unieważnienie postępowania na zadanie opracowania dokumentacji dotyczącej dostosowania projekt i tak dalej, prawda? Jak widać, oferty tutaj przewyższały kwotę, którą mamy zabezpieczoną na ten cel w budżecie. W związku z tym, że miało to miejsce oraz w związku z faktem, że ta inwestycja no trwa co najmniej już, w cudzysłowie, przygotowanie tej inwestycji, no trwa stanowczo za długo, tak powiem, co najmniej 3 lata, jeszcze zanim ja zostałem radnym i widać, że w kontekście tego zapisu no nie posuwa się naprzód, no i jakie działania zarządu w przedmiotowym zakresie?
Proszę bardzo, pan starosta.
No słusznie, że pan zauważył, że przygotowanie tej inwestycji jest długotrwałe i trochę już trwa. No i myślę, że dobrze, że tak długo trwa, bo ma być dobrze przygotowana i dobrze zrealizowana. Przykładem tego może być sytuacja taka, że gdybyśmy zbyt szybko tą inwestycję realizowali, to już teraz mielibyśmy może podpisaną umowę na 15 czy 20 milionów złotych, i nie można byłoby pozyskać pieniędzy, o które teraz się wspólnie z BCM-em ubiegamy, czyli o wyposażenie. I o tyle będzie ta inwestycja cały czas schodziła w dół, wartość tej inwestycji. Także naprawdę proszę o cierpliwość. Pracujemy cały czas, nie jest to łatwa inwestycja. Niektóre samorządy przygotowywały się dłużej, jak pan zauważył. Zaczęło to jeszcze przed panem i powiem tak, i przede mną też, i ja na pewno nie pozwolę sobie na to, aby inwestycja nie była dobrze przygotowana i rozpoczęta. Mam nadzieję, że w tym roku dostosujemy, zorganizujemy przetarg i może nam się uda rozpocząć w tym roku tą inwestycję. I takich informacji jeszcze będzie pan miał kilka i proszę się uzbroić w cierpliwość. Chyba że ewentualnie na jakąś dłuższą rozmowę zapraszam jeszcze także do mnie, żebyśmy porozmawiali, dlaczego właśnie w ten sposób podchodzimy do tego problemu. A że w sprawozdaniach nie można się za dużo rozpisywać, bo nie można, no to przekazujemy tylko informacje, że zarząd wycofał się, bo po prostu te oferty, które padły przede wszystkim od niesprawdzonych biur projektowych, cena praktycznie według nas zaporowa. Kto wie, czy nie będziemy musieli zwiększyć tej naszej, którą zdecydowaliśmy się wcześniej. I też poparta oczywiście analizami, ale leciutko nietrafionymi, czyli wygląda na to, że to może się obracać w granicach 100 tysięcy, może 120, ale o takich pieniądzach, jeżeli chodzi o dostosowanie dokumentacji, będziemy rozmawiali. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan radny Niesłowski.
No panie starosto, powiem szczerze, że moja cierpliwość jest na wyczerpaniu, bo odkąd zostałem radnym, to ja od starosty Stefańskiego, od dyrektora Konika, to ja nieraz słyszałem, że łopata za tydzień, za dwa, za miesiąc, za trzy zostanie wbita. Od pana kierownika Dudka słyszałem, że jeszcze trzeba prowadzić te prace przygotowawcze. My dalej jesteśmy, mam wrażenie, w tym samym momencie, bo nie mamy nawet projektu takiego, jaki być powinien, bo to postępowanie zostało unieważnione, będzie kolejne postępowanie, nie, kolejne miesiące. Ten ustawowy termin realizacji, to on no, nie zostanie dochowany. Inne szpitale w innych powiatach to dawno te inwestycje mają za sobą. Stąd ja naprawdę proszę o o przyspieszenie, zdecydowane przyspieszenie i żeby te prace po prostu, jeśli muszą być przeprowadzone, to żeby przeprowadzić po prostu sprawniej i tego oczekuję jako, jako radny.
Dziękuję. Czy ma pan radny?
Tak, chciałbym zadać kolejne pytania.
Proszę bardzo, jeszcze pan starosta.
Ja dodam. No, cierpliwości są różne. Jeden może mieć mniejszą, drugi większą. Za inwestycje w jakimś sensie ja odpowiadam. Tak, bo jeżeli chodzi o całość, odpowiada zarząd, ale w zarządzie za inwestycje ja odpowiadam. I ja nigdy takich obietnic nie składałem, że ta inwestycja pójdzie bardzo szybko i w ciągu 2 lat zostanie zrealizowana. Ona rozpocznie się wtedy, kiedy będziemy przygotowani. Myślę, że będziemy przygotowani w tym roku do rozpoczęcia tej inwestycji. Projekt budowlany jest naprawdę nieźle przygotowany, ale opiewa on na kwotę 20 milionów złotych. Czyli takiej inwestycji my prowadzić nie możemy. I proszę to przyjąć do wiadomości. My musimy przeprowadzić dostosowawczy projekt do tego, aby można było się zderzyć z tą inwestycją i ją skutecznie przeprowadzić. I pozyskać także, jeżeli to będzie tylko możliwe, pieniądze zewnętrzne. A już takie się pokazały. Przynajmniej na wyposażenie. Także myślę, że nierobienie tego tak zbyt szybko skutkuje tym, że już na samych urządzeniach możemy zaoszczędzić ze 4 miliony złotych. No, panie Jacku, naprawdę proszę przyjąć to do swojej wiadomości, że staramy się to robić, ale nie będziemy szaleli, jeżeli chodzi o rozpoczęcie. Jak będziemy mocno przygotowani, wystartujemy.
Dziękuję bardzo. Następne pytanie.
Tak, ja tylko jeszcze chciałem zauważyć, że na tą inwestycję i na te dokumentacje, które już są, jak widać, no nieodpowiednie, wydano już setki tysięcy złotych i widać by co najmniej... Tak. I właśnie się zastanawiam, czy to nie są wyrzucone pieniądze w jakimś sensie, bo...
Ale spokojnie
ja jestem
rozmawiam, ale ja mówię tutaj i tylko jedna osoba mówiła.
Dobrze.
Tutaj przepraszam bardzo, jeszcze pan radny Komarnicki chciał jeszcze chyba zdanie do tej dyskusji, do tego pytania.
Panie starosto, bo jak się przysłuchuję tej dyskusji, zastanawiam się, czy zewnętrzne pieniądze, które ewentualnie moglibyśmy pozyskać na doposażenie, jest to sprawa możliwa przed ogłoszeniem sieci szpitali? Bo tutaj zachodzi pewna sprzeczność. Czy z góry przyjdą pieniądze na szpitale, które się nie załapią w tej sieci? Nie?
To może takie pytanie będzie pan... Nie,
no my przede wszystkim będziemy w sieci, to jest pewnik. A pieniądze są z RPO, składamy projekty, szpital składa projekty, my wkład własny zapewniamy dla szpitala i będziemy w tym kierunku szli. Uważam, że to jest prawidłowy kierunek.
Dobrze, następne pytanie. Pan radny Jacek Niesłuchowski, proszę bardzo.
Kolejna sprawa, jako że w tym sprawozdaniu, jak pan starosta na... powiedział się, wszystkiego nie pisze, czasami się przemilcza różne sprawy, to doświadczenie mnie nauczyło.
Ale proszę nie komentować, tylko zadać pytanie, proszę. Dobrze, bo to jest insynuacja. Proszę bardzo, proszę.
Panie przewodniczący, po pierwsze, proszę mi nie przerywać. To jest
jako punkt... przewodniczący mogę przerwać. Proszę bardzo zadać pytanie.
Odnoszę się precyzyjnie do sprawozdania, do konkretnego punktu ze strony drugiej, punkt 7. Chciałbym tutaj, swój wywód opieram o własne doświadczenia z tej sali. Nie insynuuję, panie przewodniczący, więc proszę być powściągliwym. Więc jeśli mógłbym kontynuować. Nauczony tym doświadczeniem proszę o przekazanie protokołu i wystąpienia kontrolnego przeprowadzonej i kontroli przez Sąd Rejonowy Brzegu. Kolejna sprawa, którą chciałem poruszyć. Tak, oczywiście na piśmie. To jest na stronie 5, punkt 9. Z uwagi na fakt, że nie jest to odrębny punkt porządku obrad, a w jaki sposób zasygnalizowana jest ta sprawa w sprawozdaniu. to uważam, że akurat dziś i teraz jest czas na dyskusję o tym temacie. I powiem szczerze, że sprawa jest bezprecedensowa, bo po analizie zestawienia Regionalnej Izby Obrachunkowej, no powiem szczerze, jak zawsze starosta mówi, że jesteśmy liderem, no to jesteśmy liderem rzeczywiście, bo jesteśmy jedynym powiatem i nawet jedynym samorządem, patrząc na inne samorządy gminne, gdzie RIO ma zastrzeżenia do naszego budżetu i ma zastrzeżenia do naszej wieloletniej prognozy finansowej. I dziwię się, że Państwo po drugiej stronie stołu nie uważacie za zasadne, żebyśmy o tym w tej sali, jako organ uchwałodawczy i kontrolny, dyskutowali. Chciałbym usłyszeć od zarządu informację szerszą w przedmiotowym zakresie niż te 5 linijek.
Proszę bardzo, jest ten czas na to, żeby odpowiedzieć na pytanie, między innymi wniosek pana radnego Zemana. Proszę bardzo, pani skarbnik.
Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o zastrzeżenia, to Regionalna Izba w swojej opinii nie wydała zastrzeżeń do wykonania budżetu, tylko w zakresie niewykonywania dochodów. Założony plan na 2016 rok zakładał kwotę ponad 4 miliony. Nie został wykonany. Został wykonany w bardzo nieznacznym stopniu. Niecałe 160, chyba 7 tysięcy, jak dobrze pamiętam. Stąd te zastrzeżenia i uwaga była, że jeżeli planowaniu w latach następnych nadal dochody z tytułu majątkowe, między innymi z tytułu sprzedaży, nie będą wykonywane, będzie zagrożenie dla prawidłowości realizacji budżetu w związku z wskaźnikami, jakie, które powinny być, że tak powiem, ustawowo osiągnięte, wskaźniki wynikające z artykułu 243. Opinia była do projektu przedłożonego i Państwo tą opinię też znacie. Zastrzeżenia też takie były, także to nie jest jakieś nowum. Natomiast fakty są takie, że założony plan nie został osiągnięty. Niemniej jednak nie ma zagrożenia. Regionalna Izba wskazała jedynie o ewentualnych zagrożeniach, stąd też te zastrzeżenia. Natomiast jeżeli chodzi o plan i projekt budżetu, który na obecną chwilę jeszcze Regionalna nie ma sprawozdania z wykonania budżetu, więc odniesie się dopiero przy opinii ze sprawozdania. Natomiast na bazie projektowanego budżetu wskazała o zagrożeniach. Jeżeli chodzi o wykonanie, z informacji statystycznych budżetowych, jakie zostały przekazane, bo w oparciu o to też wydawała opinię o planowanym. Wskazując na to i słusznie wskazała, bo faktycznie jeżeli chodzi o budżet, jest to zagrożenie, które może mieć przełożenie i problem w latach następnych, jeżeli nadal dochody ze sprzedaży nie będą wykonywane. To nie jest problem tylko nasz. Nie wiem, dlaczego Państwo radni robią sensację wielką jako jedna jedyna, bo są wiele opinii jest i z uwagami, ale to nie jest negatywna opinia. Żebyśmy się dobrze zrozumieli, to nie jest negatywna. Państwo przedstawiacie w tej chwili sytuację, jakby to była opinia negatywna. Jeżeli chodzi o projektowane i zastrzeżenia, projekt budżetu był w oparciu o plan trzech kwartałów. Został on skorygowany w wieloletniej prognozie, bo teraz uchwalając wieloletnią prognozę finansową, czyli w formie uchwały, to co Państwo dzisiaj będziecie procedować, zawiera już aktualizację do faktycznego wykonania i jak Państwo widzicie, nie ma żadnego zagrożenia, żeby podjąć w świetle obowiązujących przepisów tą uchwałę. Gdyby była taka sytuacja, że nie byłoby to realne, no niestety tej uchwały zarząd nie mógłby Państwu przedłożyć. Także tutaj są zastrzeżenia tylko sygnalizujące, żeby wziąć pod uwagę w przyszłości w działaniach swoich bardziej skutecznych, jeżeli chodzi o dochody, bądź tu są dwie drogi, albo skuteczniejsi jesteśmy, a mówię śmy, bo tutaj odpowiedzialność za to wszyscy ponosimy, zarówno zarząd, jak i rada. Rada też jest organem wykonawczym, która wykonuje ten budżet i też ponosi uchwałodawczym, tak. Zarząd wykonuje uchwały rady, które rada uchwala, panie radny. Uchwałodawczym jest jak najbardziej rada, a zarząd jest wykonawcą tych uchwał, więc dlatego odpowiedzialność wspólnie wszyscy ponosimy. Dziękuję.
Pan radny Zemat, proszę bardzo.
Włączając się do tej dyskusji w tym punkcie, pani skarbnik, faktycznie powinno to budzić nasze wątpliwości, tym bardziej, że mam przed sobą informacje odnośnie tego, w jaki sposób wszystkie 71 jednostek samorządu terytorialnego w województwie opolskim zostało ocenionych, jeżeli chodzi o możliwość finansowania deficytu. I tutaj mamy informację, że tylko jedna gmina i tylko jeden powiat ma opinię z zastrzeżeniami. Właśnie tym jednym powiatem jesteśmy my. Stąd właśnie nasze zaniepokojenie i myślę, że zaniepokojenie uzasadnione. No faktycznie, skoro tylko jedna gmina i jeden powiat na 71 jednostek i akurat my, to myślę, że jak najbardziej dyskusja w tym temacie powinna być zasadna. Co do słów jeszcze tutaj pana starosty, który mówił, że nie powinniśmy zaskakiwać. My również tą opinią zostaliśmy zaskoczeni, bo ja akurat z tą opinią miałem okazję zapoznać się jako jedno z wielu pism wpływających do powiatu i myślę, że nasza reakcja jak najbardziej jest uzasadniona i obawy tak samo. Jeżeli można w tym punkcie odnieść się do zapisów tak naprawdę, które są w tej opinii, w opinii dotyczącej prawidłowości planowanej kwoty długu. Tutaj cytuję. Opinia wskazuje na konieczność modyfikacji opiniowanej prognozy kwoty długu w celu jej urealnienia, w szczególności dostosowania poziomu spłaty zadłużenia do faktycznych, realnych możliwości finansowych powiatu. Co w związku z tym, czy ten zapis będzie realizowany przez nas, czy to jest po prostu opinia, z którą być może zarząd się nie zgadza? No, prosilibyśmy o informację.
Proszę bardzo, pani skarbnik.
Szanowni Państwo, zostało to już zrealizowane. Gdybyście Państwo przeanalizowali przedłożony projekt wieloletniej prognozy finansowej w zakresie wszystkich pozycji po zmianach, które wprowadzamy, czyli dochody, przychody, wydatki, rozchody, to byście zauważyli, że to już zostało uaktualizowane w oparciu o faktyczne wykonanie, a nie o plan. Wieloletnia prognoza finansowa uchwalana przez Państwa w projekcie i później uchwalona jako wieloletnia prognoza finansowa na 2017 rok zawierała zgodnie z przepisami, bo tak się ją, że tak powiem, przygotowuje i daje organowi do zatwierdzenia w oparciu o plan za 3 kwartały, jeżeli chodzi o rok 2016. W tej pozycji wykazujemy rok w oparciu o plan za 3 kwartały 2016. W wieloletniej prognozie finansowej, którą Państwo otrzymaliście dzisiaj do procedowania, w pozycji rok 2016 jest już naniesione aktualne wykonanie. Czyli w tym zakresie zostało to zrobione. Dlaczego takie sugestie były w opinii? Żeby Państwo nie dokonywali zmian w budżecie, zanim nie zmienicie wieloletniej prognozy finansowej po wprowadzeniu aktualizacji. Zostało to zweryfikowane i wprowadzone, więc na dzień dzisiejszy wieloletnia prognoza finansowa, to o czym pan radny podnosi, zostało sporządzone i wykonane. W projekcie przedłożonym państwo już macie to uwzględnione.
Dziękuję. Pan radny Jacek Niesłuchowski.
Pani skarbnik, ja bym bardzo prosił, żeby pani była precyzyjna. Bo z ustawy o samorządzie powiatowym, gminnym, województwa jednoznacznie wynika, że rada, czy to gminy, czy powiatu, czy sejmik, nie jest organem wykonawczym. I to jest zasadnicza różnica. Następnie, na obecną chwilę to nie zostało poprawione. Przedłożono Radzie projekt uchwały, który na obecną chwilę nie został jeszcze przyjęty. Więc to nie zostało poprawione, bo to decyzją Rady jest, czy ten projekt zostanie przyjęty, czy też nie. I to jest druga zasadnicza kwestia. Chyba że Państwo zapewnik podtrzymujecie system nakazowo-rozdzielczy i wiecie, jak podnosić ręce już przed, jak radni podniosą sesję, ręce już przed sesją. Następna sprawa zasadnicza. W kontekście nawet tego, o czym mówił pan starosta Golonka. Ten niepokój nas, on jest bardzo poważny. Jesteśmy tą opinią w jakiś sposób bardzo zaniepokojeni, bo mówi się o kolejnych inwestycjach, projektach, do którego chcemy przystępować, to cieszy. A jak wszyscy wiemy, do tych projektów trzeba będzie wkład własny. A to może być związane z koniecznością zaciągnięcia kolejnych pożyczek, kredytów itp. itd. I jak widać, po tej opinii RIO, czy to z zastrzeżeniami, nie z uwagami, no tu jedziemy już po bandzie i tą możliwości kredytowe na przyszłości w kontekście tych projektów, które się jeszcze pojawią w tej perspektywie, mamy bardzo ograniczone i projekty będą, a my nie będziemy mieli na wkład własny. Więc no jest o czym dyskutować, czy ta polityka proponowana przez zarząd, ona jest po prostu najzwyczajniej w świecie właściwa lub też nie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan starosta.
No ja chciałbym dodać. Budżet rok 2016, dochód ze sprzedaży 4 miliony. O ile dobrze pamiętam, tak pani skarbnik, planowany.
4,73.
Ile?
4 miliony 73.
No ale ja mówię, będę na okrągło, żeby nie ten. W tegorocznym budżecie planujemy 2 miliony. Podchodzimy realnie do pewnych rzeczy. Tamte może były jakby nierealne do zrealizowania. Ale proszę państwa, my naprawdę mamy, jeżeli chodzi o sprzedaż, mamy kilka działek i kilka obiektów do sprzedania. I wiecie dobrze państwo, o jakich działkach rozmawiamy. One mają taką wartość, tylko jeszcze musi przyjść kupiec i to kupić. My wystawiamy, jest prowadzona odpowiednia polityka, nie ma kupca, przepraszam bardzo, dajemy inne, może się znajdzie. Teraz znowu dzielimy w ośrodku szkolno-wychowawczym, bo okazuje się, że jakieś tam zainteresowanie jest. Przedstawimy znowu do sprzedaży. Uda się, to sprzedamy. Nie uda się, trudno. Będzie miała następna randa dalej. Sprzedaje się tylko raz pewien majątek. My tutaj naprawdę nie mamy wielkich ruchów, ale majątek jeszcze do sprzedaży jakiś mamy i wpisujemy go do budżetu, bo nie widzę powodu, aby go nie wpisywać. Tylko wzorem nawet tych uwag, które tam były, że za dużo tej sprzedaży wpisujemy, wpisaliśmy w tym roku nie 4 miliony, a 2 miliony złotych. A jeżeli chodzi o pieniądze na projekty, naprawdę proszę się nie martwić. Mamy budżet, mamy wpisane poszczególne, on się bilansuje. Niektóre rzeczy nie zostaną zrealizowane, bo wiadoma sprawa, Urząd Marszałkowski też przedłuża terminy rozstrzygnięć i tak dalej. No bo mamy co chwilę takie informacje i może się okazać, że rozstrzygnięcia będą w październiku i my naprawdę nie zdążymy nawet zrobić przetargu w tym roku, a chcielibyśmy zrealizować pewne zadania i będziemy przesuwali z jednego zadania na drugie i tak będzie wyglądała nasza praca i proszę do tego tak na to spojrzeć. Nie chcemy przegapić żadnego projektu, który się nam pojawi, nie chcemy przegapić, ale też nie będziemy szli, tak jak pan mówi, wielce po bandzie, bo my nie idziemy po bandzie. Nasze zadłużenie naprawdę nie jest duże. Zadłużenie procentowe powiatu do budżetu jest określone i zadłużenie poszczególne gminy, powiaty i województwo można sobie porównać, nasze zadłużenie do innych i wtedy mówić o tym, że jedziemy po bandzie albo nie mamy możliwości i tak dalej. Ale czy aby ta dyskusja jest potrzebna na dzisiejszej sesji? To proszę tak, może spróbujmy, bo mamy jeszcze masę tematów na dzisiejszą sesję, do której chcielibyśmy też się odnieść, a my dyskutujemy o budżecie. Budżet jest przyjęty, jest uchwała budżetowa, którą będziemy poprawiali. Po prostu będziemy zmiany wprowadzali. Dziękuję bardzo.
Pani skarbnik chciała zabrać głos.
Tak, chciałam dopowiedzieć do wypowiedzi pana radnego, bo tutaj ja nie mam problemu z rozróżnieniem tych dwóch organów i mimo wszystko panie radny, Rada Powiatu, organ uchwałodawczy jest kompetentny do dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej. Dlatego po zweryfikowaniu danych i wprowadzeniu aktualizacji już w oparciu o faktyczne wykonanie planu czyli wprowadzenie do wieloletniej prognozy finansowej już wykonania za 2016 rok, zweryfikowanie tych kwot, zostało to przedłożone państwu w formie projektu i tylko organ uchwałodawczy jest władny to zmienić, więc proszę nie oczekiwać, bo pan zadał pytanie, co zarząd i dlaczego nie zrobił. Zarząd właśnie to zrobił, przedkładając państwu ten projekt, więc tutaj no dziwię się po prostu ukierunkowaniu rozmowy w ten sposób.
Dobrze, w takim razie mam nadzieję, że wracamy do meritum sprawy, tak? Pan radny Jacek Niesuchowski, później pan radny Puszczewicz.
Panie starosto, ja jednak się upieram, że to jest sprawa o zasadniczym znaczeniu, gdyż może kwotowo to zadłużenie nie jest najwyższe, ale w kontekście współczynnika z artykułu 243, no tutaj nawet procenta nie mamy w cudzysłowie zapasu, to jest 0,9%. I tutaj to cytuję z opinii RIO. I chciałem w kontekście jeszcze właśnie nieruchomości spytać, to chyba do dzisiaj jest termin na wpłacanie wadiów na salę gimnastyczną do 24 na Jana Pawła i chciałem spytać, czy do chwili obecnej jakieś wadia wpłynęły, czy też nie? Jak, i czy było w ogóle zainteresowanie?
To znaczy, proszę państwa, dzisiaj do godziny tak, więc nie mogę udzielać na razie informacji, czy wpłynęły jakieś wadia, ponieważ księgowane mogą być jutro. Także nie powiem, czy wpłynęły, czy nie, czy wpłyną, czy nie. Zainteresowanie w sensie telefony i pytania były, natomiast nie wiem, jak się przełoży na ilość ofert. Zarówno na Jana Pawła, jak i na Grodków.
Może dobrze, wrócimy do tematu, który jest w sprawozdaniu. Proszę bardzo, jeszcze pan radny Puszczewicz.
Szanowni państwo, panie starosto i panie przewodniczący, pani skarbnik droga, zobaczcie państwo, zabierając głos w tej dyskusji, nie, odnośnie tego tematu, jak ważna jest sprawa informowania Rady, zasada jakby stanu, nie jakby, a na pewno stanowienia uchwał. Budżet był, panie starosto, podejmowany, uchwalany w tamtym roku. W oparciu mieliśmy do dyspozycji zupełnie inne opinie RIO. Dzisiaj te opinie są w jakiejś części zmienione. I my o to dzisiaj prosząc, wnosząc jakby na obrady Rady Sesji prosiliśmy. Nie? Dlaczego tak się stało? Dlaczego te opinie są inne? W jakim zakresie? Po prostu poinformowania nas, wyszczególnienia w projekcie uchwały, dlaczego jesteśmy radnymi, organem stanowiącym, nie wykonawczym, tak jak pani skarbnik się... Wie pan, przejęzyczenia to są przejęzyczenia. To czasami też człowiek uważa, że tak jest, że tylko przyszło państwo albo chłopcy podnieśli rękę, poszli do widzenia. Jesteśmy w posiadaniu korespondencji, bo to też w trybie dostępu do informacji publicznej poprosiliśmy RIO o korespondencję, jaką państwo prowadziliście z RIO właśnie w temacie tych nowych opinii, bo to są inne opinie, prawda? I pani skarbnik, no, zamiast kierując się tą właśnie też i zasadą właściwego informowania radnych, stanowienia uchwał. Ja się troszkę też i dziwię, pani skarbnik, że kieruje się pani jakąś zasadą ostrożności. Nie? Wymienia. Może wie pani, może i jest, ale dlaczego nas nie informowano, że przy konstrukcji, prawda, zaplanowane wyżej wymienionych projektach uchwał dochody z tytułu sprzedaży mienia zaplanowano kierując się zasadą ostrożności na podstawie i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego my o tym nie dyskutowaliśmy w momencie podejmowania tych uchwał? Ale jeżeli już na podstawie uchwały budżetowej i wieloletniej prognozy finansowej, prawda, RIO miało do naszych uchwał zastrzeżenia, to powinniście nam o tym powiedzieć i wyszczególnić. Były w tym miejscu uwagi, dlatego to, bo i z nami po prostu o tym porozmawiać. A nie, tak, rzeczywiście można, prawda, zwalić, poczytajcie sobie. Nie? Prawda? Opinia wpłynęła 2 miesiące temu i dopiero dzisiaj na nasz wniosek, kiedy to wasz RIO zobowiązywało o jakby weryfikację i urealnienie, urzeczywistnienie, nie? To dopiero na nasz wniosek o tym mówimy i będziemy o tym głosować. Oto mamy pretensje do państwa, oto mamy żal, bo nie przychodzimy tutaj wyłącznie dla podnoszenia ręki do góry. I myślę, że w tej chwili tą dyskusję na ten temat Klub Radnych Platformy Obywatelskiej zakończy, żeby nie, panie starosto, jakby powtarzać w interpelacjach tego, to proszę to potraktować również jako zapytanie i naszą interpelację i odpowiedzieć nam na te wszystkie wątpliwości, które tu zostały poruszone na piśmie, bo wnosiliśmy o dyskusję na tej sesji do porządku obrad. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Dyskusja w tym temacie właśnie trwa. Proszę bardzo, pan radny Jączyk i później pani skarbnik.
Panie przewodniczący, szanowni radni. Nie zbiło się. Mam pytanie do posiedzenia z dnia 14 lutego, punkt 6. Strona 6, punkt 6. Zarząd wyraził zgodę na wydzielenie działki. Rozumiem, że to chodzi o działkę tam, gdzie jest stodoła i tak dalej, tak? Czyli do sprzedaży cały ten teren.
Jeżeli mogę, pani Izo, to proszę,
to bo znaczy, myśmy... Ja nie mówię o całym terenie stodoła nie. I plus te zaplecza gospodarcze.
Tak, tak. Tak?
Pan starosta, proszę bardzo, pani naczelnik.
Panie radny, będzie podział działki, na której znajdują się między innymi zabudowania szkolne, na 10 działek. Natomiast do sprzedaży w tej chwili jest planowana jedna, czyli ta z zabudowaniami gospodarczymi. Jeżeli będziemy mieli jakiekolwiek sygnały, że jest zainteresowanie, to będziemy przygotowywać następne, ponieważ jak państwo wiedzą, przygotowanie nieruchomości do sprzedaży, jej wycena i publikacja ogłoszeń jest kosztowna i w momencie, kiedy z góry byśmy wiedzieli, że nie będzie zainteresowania, no to nie ma sensu ponosić tych kosztów.
Ja chciałem się tylko upewnić, bo z tego, co pamiętam, orientuję się, czyli wcześniej jest ileś tam terenu ornego, później...
Tak, ten teren orny będzie wydzielony jako jedna działka i najprawdopodobniej...
Też do sprzedaży?
Nie. Ten teren orny jest nam niezbędny, dlatego że...
Ze szkół rolniczych.
Tak, dokładnie, więc zostanie przekazany ze specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w trwały zarząd zespołowi szkół rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego. Później będzie taka... Ja zresztą zaraz zobaczę, czy mam ze sobą wstępną koncepcję podziału, to pokażę panu radnemu w przerwie. No.
To znaczy, to nie chodzi już o takie szczegółowe, ja tylko chciałem się upewnić, bo później jeszcze pani naczelnik, ten teren działek i tam tych
to
budek.
To będzie jedną dużą działką, natomiast w tej chwili zarząd nie przewiduje. Tak, będziemy sprzedawać jeszcze garaże na terenie specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego. Te, które są obecnie, dwa wynajmowane, pozostały użytkowane przez specjalny ośrodek, nie ma takiej potrzeby. No to też na rzecz najemców.
Wszystko rozumiem, dziękuję. Tylko odniosę się do tego, dlaczego o to pytałem, bo tak się zastanawiałem, bo wcześniej gdzieś tam też w koncepcji było rozważane ewentualna sprzedaż tych terenów tam z działkami, jeżeli pani naczelnik pamięta, ale to jest w planie zagospodarowania przestrzennego teren rekreacyjny, prawda? Właśnie o to chodzi. I gdzieś tam parę lat wcześniej myśleliśmy o tym, że może kiedyś w przyszłości się uda z gminą porozumieć, żeby przekształcić ten teren na przykład na działki budowlane.
To znaczy powiat złożył wniosek do planu zagospodarowania przestrzennego gminy już sporo temu, natomiast gmina nie przystępuje do zmiany planu, jeśli chodzi o ten obszar i no, w tej sytuacji no, nie ma sensu sprzedawać tych nieruchomości.
Zgadza się,
tylko koszt ich utrzymania jest żaden.
Tak, tylko dlatego odnoszę się do tego, że w przyszłości, gdyby się udało na przykład ten teren sprzedać na działki, zakładając, że gmina kiedyś tam, przepraszam, dokona zmian w planie zagospodarowania. Póki co nie jest zainteresowana, bo oczywiście ma inne tereny, to jest jasne, ale zastanawiam się przy sprzedaży tych obiektów gospodarczych, czy to na przykład, nie wiem jaka jest koncepcja, plan tego, który to kupi i czy to w przyszłości na przykład nie zablokuje ewentualnie optymistyczny wariant sprzedaży terenu na działki budowlane, kiedy tam powstanie, ja przypomnę, może powiem tak, że kiedyś tam były chlewnie, kiedyś tam była stodoła i teraz niech ktoś wybuduje warsztaty i tak dalej. Czy to na przykład nie zablokuje?
Ja powiem kolego. Słuchaj, starosta, dzielimy prosto. Orny, potem jest... potem jest takie... Po linii stodoły dzielimy na wzdłuż do tej drogi i uważam, bo tam jak sam raz jest zainteresowanie, jeżeli chodzi o stodołę. A wiecie dobrze, że stodoła, tam gromadzą się nieraz ludzie. My oczywiście monitorujemy to, ale to jest ciężko zmonitorować. Był w pewnym momencie pożar tam nawet, tam trochę dachu się spaliło. No po prostu trzeba spróbować. Nie będziemy tego remontowali, tylko trzeba spróbować to sprzedać, a zainteresowanie jakieś tam jest i spróbujemy w tym kierunku pójść. I oczywiście jeszcze chcemy sprzedać garaże. I to wydzielamy, a na razie dalej nie idziemy.
Dziękuję tu bardzo. Z mojej strony nie ma jakiejś obiekcji, tylko chciałem się upewnić, czy to nie będzie kolidowało gdzieś tam w przyszłości. Kolejne
proszę
pytanie
bardzo.
Z posiedzenia 28 lutego. Tak, to jest punkt 9 i znowu do pani naczelnik.
Strona, dotyczy... strona, jeśli można, strona. Proszę.
Akurat miałem zamazane na tej stronie, także nie widzę. Tak, chodzi o filię w Grodkowie Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami. Czy wprowadzenie tych nowych zmian, nowych przepisów definitywnie dyskwalifikuje funkcjonowanie tej filii? Czy tak jak mamy tu informacje, ewentualne, nie wiem, dofinansowanie jakiejś kwoty, czy te 80, czy więcej, czy mniej, pozwalałoby w dalszym ciągu funkcjonować w tej filii?
Proszę Państwa, tak, ja przygotowałam zarządowi dość obszerną informację dotyczącą organizacji pracy mojego wydziału w kontekście właśnie działania filii. I uważam, że przy tym obecnym stanie prawnym filia nie ma racji bytu. Proszę Państwa, stanie prawnym, a przede wszystkim rozwojem baz. Oczywiście można prowadzić bazy w architekturze rozproszonej, natomiast proszę zauważyć, i to potwierdzają pracownicy, potwierdzają interesanci, że obsługa interesantów w Grodkowie jest taka, że interesanci często czekają i nie mogą otrzymać informacji natychmiast właśnie z tego powodu, że pakiety danych, jakie są przesyłane, są bardzo duże, połączenia internetowe niepewne. Nie sądzę, żeby było kiedykolwiek powiat stać na robienie własnych światłowodów pomiędzy brzegiem a Grodkowem. Ponadto, tak jak mówię, tych baz i danych przybywa, więc uważam, że nie ma specjalnie możliwości, a przepisy nie dopuszczają podziału. Przepisy mówią, że ma być jedna baza dla powiatu, a nie odrębna dla każdej gminy. No i nie ma o czym rozmawiać. Teraz właśnie od wczoraj testujemy nowe oprogramowanie, które doprowadziło do połączenia części opisowej ewidencji gruntów z częścią graficzną. No i teraz obawiam się, że niewydolni będziemy w obsłudze interesantów. I nakłady na infrastrukturę, które byśmy musieli ponieść, są po prostu niecelowe w mojej opinii. Proszę Państwa, ja w tej analizie przedstawiłam ilość klientów, których dotknie klientów indywidualnych i instytucjonalnych, których dotknie ta zmiana. Przedstawiłam ilość firm geodezyjnych, które będą musiały korzystać, które korzystają do tej pory z usług filii w Grodkowie. Natomiast konkluzja jest jedna. Rozwijamy usługi e-usługi i dostęp do danych przez te e-usługi zwiększy się. Ja przewiduję, że do 2020 roku to naprawdę tylko osoby całkowicie wykluczone z e-usług będą przychodzić do nas, a tak to wszyscy będą załatwiać przez internet. Geodeci w tej chwili już zgłaszają pracę przez internet i cyfryzujemy się, będą również odbierać materiały przez internet. W związku z tym no, ten kontakt osobisty z urzędnikiem marginalizuje się zdecydowanie, zwłaszcza w dziedzinie geodezji i kartografii. Inaczej jest w innych dziedzinach, gdzie ten kontakt nadal musi być. Natomiast w dziedzinie geodezji i kartografii do 2020 roku z całą pewnością większość klientów to będę miała wirtualnie załatwianych. Także służę panu radnemu. Myślę, że przewodniczący zarządu nie ma nic przeciwko temu, żebym przekazała panu radnemu również to opracowanie dla zarządu dotyczące skutków i stanu prawnego i perspektyw. Wydaje mi się, że są tylko dwie filie na terenie Opolszczyzny. W Brzegu i w Niemodlinie. Tak, to starostwa nie mają filii. Nasi klienci indywidualni załatwiają swoje sprawy w ZUS-ie w Brzegu i w KRUS-ie w Brzegu. Także...
Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Czyli krótko mówiąc, funkcjonowanie filii jest możliwe, ale niezasadne, tak bym to ujął, tak?
Przy bardzo dużej ilości środków byłoby możliwe. Natomiast wydaje mi się, że to nie jest dobre rozwiązanie. I no,
dziękujemy bardzo.
Dziękuję. Ostatnie pytanie to jest też 28 lutego, strona 10. Pytanie dotyczy punktu 12. Kontroli w DPS-ie w Jędrzejowie. W wyniku przeprowadzonej kontroli zalecono, i tu mam tylko takie pytanie z tych jednych, dostateczne zlikwidowanie barier architektonicznych. Co to znaczy, na czym polega to dostateczne zlikwidowanie?
Proszę bardzo, pan dyrektor PCPR-u.
Czy trudno? Ja mam dostateczne. No właśnie, dlatego...
To znaczy, to jest przepisane z protokołu wojewody. Co autor miał na myśli, trudno mi jest powiedzieć. Co oznacza dostateczne, dobre, bardzo dobre. Natomiast powiem, że bo generalnie problem nie dotyczy tego, czy dostateczne, czy bardzo dobre, tylko problem dotyczy tego, że od wielu lat jest Dom Pomocy Społecznej w Jędrzejowie, nie ma windy czy zewnętrznej, czy wewnętrznej. Koszt takiej windy to jest kilkaset tysięcy złotych i nie do końca ten koszt wydaje się być zasadny do ponoszenia przez powiat, czy też przez jednostkę. Poprzez organizację pracy w tej jednostce zabezpieczone zostały potrzeby osób, które tam przebywają, w szczególności osób niepełnosprawnych ruchowo, poprzez zakup i zainstalowanie platformy i schodołaza. Jednakże od wielu lat Wydział Spraw Społecznych uznaje, że tam powinna być winda. Rozważamy w tej chwili możliwość takiego rozwiązania, ale oczywiście przy znalezieniu zasilania ze środkami zewnętrznymi, a jeżeli chodzi o windę w Domu Pomocy Społecznej, też taka odpowiedź do pana wojewody poszła.
Czyli jeszcze tylko pytanie, rozumiem, panie dyrektorze, że temat tej windy, tak jak borykaliśmy się poprzednio, w dalszym ciągu wraca, tak?
Oczywiście, że to jest leitmotiv kontroli w Domu Pomocy Społecznej w Jędrzejowie. Wraca w pewnym momencie, no trzeba będzie już podjąć jakąś decyzję, bo jeżeli w perspektywie dalszej będziemy widzieli konieczność dalszego funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Jędrzejowie bez żadnych zmian, to w celu standaryzacji tych usług należałoby taką windę już wykonać.
Dziękuję bardzo. Ktoś jeszcze pyta do pan radny Puszczewicz. Proszę bardzo, do sprawozdania.
Panie przewodniczący, na pewno do sprawozdania.
Dziękuję bardzo.
Panie starosto, strona 7, punkt 11, gdyby pan był uprzejmy. Informujecie nas państwo, że zarząd przyjął informację, iż wojewoda opolski Adrian Czubak poparł inwestycje powiatu brzeskiego jak najbardziej się z tym utożsamiamy. Wymieniliście Państwo szereg instytucji, ale też i osoby, do których wojewoda Adrian Czubak pisał. Rozumiem, że to pismo macie, bo jak piszecie i informujecie nas. Gdyby był pan uprzejmy i krótko scharakteryzował pismo do prezesa PiSu Jarosława Kaczyńskiego.
Ale do mikrofonu, jeśli można, panie starosto, no odpowiedź.
Nie będę próbował cytować tego pisma. Jeżeli radny chce, to takie pismo będzie do dyspozycji. Prześlemy. Ale no nie wiem, czy dokładnie mamy pismo kierowane do prezesa. Ja myślę, że to jest jedno pismo kierowane do różnych instytucji także. Tak jak zwyczajowo bywa.
Panie starosto, piszecie. Pański kolega, jedno. Starosta Stefański się podpisał w imieniu zarządu jako przewodniczącego Jarosława Kaczyńskiego, prezesa Prawa i Sprawiedliwości. I mnie to pismo interesuje.
Dobrze.
Dobrze? Dobrze. Dziękuję. Mam jeszcze...
Proszę bardzo.
Panie starosto, i jeszcze jedna sprawa. Mam takie pytanie, co do zasady. Ja wiem, że sytuacje w niektórych problemach, które gdzieś tam na zarządach dyskutujecie, są rozwojowe, dynamiczne, zmienia się sytuacja, chociażby ta z chemikaliami. Dzisiaj pan starosta jest na odprawie u wojewody w tym temacie, ale na tą chwilę proszę mi powiedzieć, dlaczego wy nie informujecie nas w swoim sprawozdaniu z prac zarządu, tak jakbyście w ogóle w tym temacie nie rozmawiali na tą chwilę, na dzień dzisiejszy, jaka jest sytuacja, prawda? Nie informujecie nas o tak ważnej, wie pan, sprawie jak likwidacja Wydziału Zdrowia, a opisujecie kuchnie, jakie są przyczyny, tam coś do zmian urządzeń w kuchni, czy do reorganizacji w innym oddziale w Grodkowie starostwa, a nie piszecie i nie informujecie Rady o tak ważnych sprawach. Gdyby był pan uprzejmie i mi wyjaśnił.
Jeśli można, panie radny, to takie ważkie pytanie dotyczące ważkiego zagadnienia, ale w tej chwili w tym punkcie mamy pytania do sprawozdania. To pytanie pewnie będzie zarejestrowane i jeszcze raz pan wspomni w wnioskach i interpelacjach. To nie jest ten punkt, chociaż bardzo ważny.
Ale panie przewodniczący, jest to pytanie do sprawozdania z prac zarządu. Dlaczego w sprawozdaniu zarząd nie ujął tych informacji i to wszystko?
O, jeśli takie pytanie pan zadał, to nie ma sprawy. Proszę bardzo. Chociaż do sprawozdania to nie jest, powinno być w interpelacjach, moim zdaniem. Proszę bardzo.
Jeżeli się nie znalazło, a wydaje się, że się nie znalazło, to myślę, że to jest jakiś rodzaj niedopatrzenia ze względu na to, że zarząd na pewno był informowany na ten temat. Spotykał się zespół zarządzania kryzysowego. Ja osobiście byłem na trzech zespołach, na dwóch wojewódzkich, na jednym powiatowym i pan starosta także. Także ta informacja, jeżeli państwo wytrzymacie, to na pewno dzisiaj będzie przedstawiona i myśmy planowali na dzisiejszej sesji tą informację przekazywać, bo takie były uzgodnienia moje ze starostą, jak wróci z Opola.
Dziękuję bardzo.
Bo jak czytacie państwo prasę, jak słuchacie wypowiedzi, no jest, powiem tak, jest tyle różnych informacji, nie chciałbym wprost powiedzieć, że przekłamań, niedomówień, że powiedzenie czegoś za dużo nie będzie poprawiało atmosfery między powiatem a innymi samorządami. Także naprawdę lepiej poczekać do pewnego momentu i wtedy usłyszycie państwo nasze stanowisko. A nasze stanowisko jest rozbieżne ze stanowiskiem na pewno burmistrza miasta Brzegu. I tyle mam na dzień dzisiejszy.
Dobrze, będziemy rozmawiać na temat tego zagadnienia, jak wróci pan starosta, w jednym z ostatnich punktów. Proszę bardzo, nie widzę chętnych do zgłaszania. Pan radny Niesuchowski, proszę bardzo, do sprawozdania.
Do sprawozdania, strona 14, punkt 6 i 7. W kontekście